Mówiliśmy do tej pory o dwóch wielkich prawdach, które sformułował apostoł Paweł, pragnąc ukazać, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. Jezus jest obrazem niewidzialnego Boga. Obrazem, a więc doskonałym objawieniem Boga. Chcąc wiedzieć, kim jest Bóg, musimy patrzeć na Jezusa. W Nim widzimy Boga w takiej postaci, jaką możemy zrozumieć, poznać, zobaczyć. Sam Jezus powiedział swoim uczniom: kto mnie widzi, widzi Ojca. Te słowa znajdujemy w Ewangelii Jana. A w liście do Kolosan czytamy w 15 i 16 wierszu pierwszego rozdziału: On, Syn, jest obrazem niewidzialnego Boga i pierworodnym wśród wszystkiego, co stworzone. Bo przez Niego Bóg stworzył wszystko, co istnieje w niebie i na ziemi. Zarówno to, co widzialne, jak i to, co niewidzialne. Królestwa, państwa, władze, mocarstwa. To wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. Drugą prawdą, o której wspomnieliśmy już poprzednio, jest fakt, że Jezus jest tożsamy z mądrością, o której tak wiele mówi Stary Testament. Jest to mądrość przez duże M, mądrość wieczna, mądrość, która jest obrazem dobroci i twórczej mocy Bożej. Ta mądrość objawiła się w pełni w Jezusie Chrystusie. W tym sensie Jezus jest spełnieniem marzeń myśli żydowskiej, która przez całe wieki myślała o mądrości odwiecznej, jak sam Bóg, która stworzyła świat i obdarzyła ludzi rozumem. Podobne poszukiwania nie były też obce Grekom. Greków także nawiedzała myśl o Słowie, o Logosie, mądrości Boga. Właśnie dzięki Logosowi, uważali Grecy, świat został stworzony. Dzięki niemu istnienie wszechświata ma sens i cel. Gwiazdy trzymają się swoich orbit, a człowiek otrzymał rozum. Słowo eikon jest często używane przez Filona. Wzywa on boski i niewidzialny logos, który można ogarnąć jedynie myślą, obraz Boga. Paweł mógłby powiedzieć uczonym Grekom: przez ostatnie 600 lat marzyliście, myśleliście i pisaliście o umyśle, o słowie, o mądrości, o logosie Boga. Nazywaliście to Bożym eikon. Logos nadszedł w Jezusie Chrystusie, abyście mogli Go zobaczyć. W Nim urzeczywistniły się wasze marzenia i filozofie. Śledząc powiązania słowa greckiego eikon, dotykamy najwyższych sfer myślowych, w których swobodnie poruszać się mogą tylko filozofowie. Ale istnieją również dwa o wiele prostsze związki, które przyjdą na myśl ludziom czytającym te słowa po raz pierwszy. Myśli ich pobiegną do historii stworzenia świata. Czytamy w Księdze Genezis: potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Oto prawdziwe wyjaśnienie. Zostaliśmy stworzeni, aby być obrazem, eikon Boga. Taki miał być człowiek. Takie miało być jego przeznaczenie. Ale wkroczył grzech i uniemożliwił wykonanie tego powołania. Apostoł używa wyrazu eikon, mówiąc o Chrystusie: spójrzcie na Jezusa. Nie ukazuje on wam tylko tego, kim jest Bóg. Uświadamia wam także, jakim miał być człowiek, jakim zaplanował go Bóg. Jezus jest zarówno doskonałym obrazem Boga, jak i doskonałym obrazem człowieka. Objawienie natury boskiej i natury ludzkiej jest w Jezusie Chrystusie. To znaczy, że patrząc na Jezusa, widzimy, jakim jest Bóg i widzimy, jakim powinien być człowiek. Rozumiemy już teraz, dlaczego apostoł Paweł użył w swoim liście greckiego słowa eikon. Chciał w ten sposób odwołać się do wielowiekowych poszukiwań Greków, których kultura i filozofia była wtedy najlepiej znana, i chciał uświadomić Kolosanom, że to właśnie Jezus jest poszukiwanym przez nich eikon, obrazem Boga. Słowem eikon, czasami w zdrobniałej formie eikonion, określano portret w języku greckim. Zachował się papirus, list napisany przez młodego żołnierza Apiona do swego ojca Epimachusa. W zakończeniu listu pisze on tak: przesyłam ci swój portret, eikonion, namalowany przez Euktemona. Słowo eikonion jest najbliższe naszego dzisiejszego wyrazu fotografia. Słowa tego używano także w innym znaczeniu. Dokumenty prawne, takie jak pokwitowania, zawierały zawsze eikon, czyli opis znaków charakterystycznych osób spisujących umowę, żeby nie dopuścić do pomyłki. Eikon był więc podsumowaniem cech charakterystycznych stron zawierających umowę. Apostoł ujmuje więc rzecz bardzo prosto. Pisze: wiecie, jak zawiera się umowę prawną. Niezbędny jest opis, czyli eikon, dzięki któremu można was rozpoznać. Jezus jest takim portretem. Widzicie w nim cechy osobowe i przejawy Boga. Jeśli chcecie wiedzieć, jakim jest Bóg, spójrzcie na Jezusa. W wierszu 19 czytamy, iż Bóg postanowił być w nim obecny w całej pełni. Apostoł Paweł tutaj używa innego słowa. Stwierdza, że Jezus jest pleroma Boga. Greckie słowo pleroma oznacza pełnię, całkowitość, skończoność. Słowo to jest niezbędne do wykończenia naszego obrazu, do wyjaśnienia, co chce wyrazić apostoł, pisząc o Jezusie. Jezus jest nie tylko jedynie szkicem Boga, ani też jego portretem czy opisem. Jest czymś więcej niż pozbawionym życia portretem. Nie brak w nim niczego. Jest pełnym objawieniem Boga. Czytamy od wiersza 15. On, Syn, jest obrazem niewidzialnego Boga i pierworodnym wśród wszystkiego, co stworzone. Bo przez Niego Bóg stworzył wszystko, co istnieje w niebie i na ziemi. Zarówno to, co widzialne, jak i to, co niewidzialne. Królestwa, państwa, władze, mocarstwa. To wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. On jest ponad wszystkim, a wszystko istnieje dzięki Niemu. Pamiętamy, że według gnostyków, których herezję zwalczał apostoł Paweł, dzieła stworzenia dokonał pomniejszy Bóg, nieświadomy istoty prawdziwego Boga, a nawet mu wrogi. Apostoł Paweł naucza, że przedstawicielem Boga w tym dziele jest Jezus Chrystus, Syn Boży. Jezus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, czytamy. Należyte zrozumienie tego sformułowania wymaga ostrożności. Polskie tłumaczenie mogłoby wskazywać, że Syn był pierwszym stworzonym istnieniem, ale w języku greckim, a także w języku hebrajskim, słowo pierworodny, w grece prototokos, ma niewielki związek z pojęciem czasu. Należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierworodny to powszechnie stosowane honorowe wyróżnienie, tytuł. Na przykład Izrael jako naród jest pierworodnym synem Boga. Oznacza to, że naród ten jest ulubionym dzieckiem Boga. Po drugie, należy pamiętać, że słowo pierworodny jest tytułem Mesjasza. W psalmie 89, tak jak to zresztą interpretowali sami Żydzi, obietnica dotycząca Mesjasza brzmi następująco. Ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. Widać wyraźnie, że słowo pierworodny nie posiada aspektu czasowego, lecz jest użyte jako tytuł honorowy. Kiedy więc apostoł pisze o Synu, że jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, chce przez to powiedzieć, że Jezusowi należy się najwyższa cześć. Chcąc utrzymać znaczenie tej wypowiedzi w sensie zarówno czasu, jak i tytułu, musimy przetłumaczyć ją w taki sposób. Jest on zrodzony przed wszelkim stworzeniem. W Synu zostało stworzone wszystko, czytamy. Jest to prawdą, jeżeli chodzi o rzeczy w niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne. Żydzi, a tym bardziej gnostycy, zakładali wysoko rozwinięty system hierarchii aniołów. Należało się tego spodziewać, szczególnie u gnostyków, z ich długimi seriami stanów przejściowych pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Trony, tytuły, siła i władza należały do aniołów różnej hierarchii, którzy zajmowali miejsca w odpowiednich sferach siedmiu niebios. Apostoł Paweł pomija je wszystkie z całkowitą obojętnością. Zwraca się do gnostyków słowami: w swoich rozważaniach wiele miejsca poświęcacie aniołom. Jezusa Chrystusa zaliczacie jedynie do ich grona. Daleko im do Jezusa. On ich stworzył. Apostoł Paweł kładzie nacisk na fakt, że pośrednikiem Boga w dziele stworzenia nie było jakieś podrzędne i wrogie bóstwo, ale sam Syn Boży. Wszystko stworzone jest przez Jezusa i dla Jezusa. Syn jest nie tylko podmiotem w akcie stworzenia, ale również celem tego aktu. Inaczej mówiąc, wszystko zostało stworzone, aby do Niego należeć, aby uwielbienie i miłość wszelkiego stworzenia były źródłem Jego czci i radości. Wszystko jest na Nim ugruntowane. Jest to niezwykłe sformułowanie. Co oznacza to, iż wszystko jest na Nim ugruntowane? Oznacza, że Syn jest nie tylko pośrednikiem Boga w początkowej fazie aktu tworzenia i Jego celem w końcowym etapie, ale że pomiędzy początkiem i końcem trwania tego dzieła na przestrzeni czasu w naszym rozumieniu Jezus jak gdyby spaja cały świat. Wszystkie prawa stanowiące o tym, że na świecie nie panuje chaos, lecz porządek, są tworem myśli i mocy Syna Bożego. To niezwykłe słowa. Zarówno prawa fizyczne, takie jak prawo ciążenia, inne prawa utrzymujące świat w równowadze, to prawa nie tylko naukowe, ale również prawa boskie. Bóg wszystkim tym kieruje i nad wszystkim tym czuwa, utrzymuje w harmonii poprzez Jezusa Chrystusa. Tak więc Syn Boży jest początkiem i końcem stworzenia. Jest siłą, która utrzymuje świat w równowadze. Jest stwórcą, filarem i ostatecznym celem świata. Kim jest Jezus Chrystus? Kim jest dla Kościoła? I na to ważne pytanie znajdujemy odpowiedź w słowach listu do Kolosan. W 18 wierszu pierwszego rozdziału czytamy: On jest głową Kościoła, a Kościół jest Jego ciałem. W Nim jest początek nowego życia, bo On jako pierwszy zmartwychwstał, aby we wszystkim mieć pierwszeństwo. Tak więc Jezus jest głową ciała, to znaczy głową Kościoła. Kościół jest ciałem Chrystusa, organizmem, w którym On działa i który podziela wszystkie Jego doznania. Mierząc rzecz w kategoriach ludzkich, ciało jest sługą głowy, a zatem bez niej jest bezsilne. Organizm nie może funkcjonować bez głowy, bez mózgu. Jezus Chrystus jest duchem wiodącym Kościoła. Na Jego skinienie Kościół musi żyć i działać. Bez Jezusa nie jest zdolny do prawidłowego myślenia, działania, ani obrania właściwej drogi, jaką powinien kroczyć. Następuje połączenie dwóch pojęć: przywileju i ostrzeżenia. Być narzędziem działania Chrystusa to przywilej Kościoła. Ale jeśli człowiek zaniedbuje swoje ciało lub robi z niego niewłaściwy użytek, stanie się ono z czasem niezdolne do służenia wszelkim celom wyznaczonym przez jego umysł. Niezdyscyplinowanie i nieostrożność, niedbałość Kościoła mogą spowodować to, że przestanie on być odpowiednim narzędziem działania Jezusa Chrystusa. Po drugie, Jezus jest początkiem Kościoła. Greckie słowo arche ma podwójne znaczenie. Nie określa jedynie czegoś, co jest pierwsze w kolejności, jak na przykład A jest początkiem alfabetu, a 1 początkiem serii liczb. Jest to pierwszy w sensie źródła powstania, czegoś, siły, która wprawia coś w ruch. Zrozumiemy lepiej, do czego zmierza apostoł Paweł, przypominając, że świat został stworzony przez Chrystusa i Kościół jest jego nowym dziełem. To nam chce uświadomić apostoł. Chrystus jest źródłem życia i istnienia Kościoła. Kieruje też jego działalnością. Po trzecie, Jezus jest pierworodnym z grona umarłych. Apostoł nawiązuje tu do wydarzenia będącego punktem centralnym przemyśleń, wiary i doświadczenia wczesnego Kościoła. Mówi o zmartwychwstaniu. Jezus Chrystus nie jest człowiekiem, który żył, zmarł i o którym czytamy i uczymy się teraz. Jezus jest tym, który dzięki swemu zmartwychwstaniu żyje wiecznie. Spotykamy Go, odczuwamy Jego obecność. Nie jako zmarłego bohatera albo dawnego założyciela Kościoła, ale jako żywego i obecnego wśród nas Boga. I po czwarte, w wyniku tego ma On nad wszystkim przewagę. Panuje nad wszystkim. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa daje Mu prawo do najwyższych godności. Powstając z martwych, udowodnił bowiem, że zwyciężył wszystkie przeciwne Mu moce i nie istnieje nic w życiu i w śmierci, co mogłoby Go pokonać czy powstrzymać. Możemy już teraz uporządkować owe cztery prawdy, cztery myśli dotyczące Jezusa i Jego Kościoła, wyrażone w wersecie 18 pierwszego rozdziału listu do Koryntian. Apostoł naucza, że Jezus jest głową Kościoła, jest Jego żywym Panem, jest mózgiem Kościoła, jest źródłem powstania Kościoła, Jego nieustannym przewodnikiem, a dzięki swemu zwycięstwu nad śmiercią jest Panem wszystkiego. Następne wiersze, 19 i 20, zawierają wielkie prawdy dotyczące działania Chrystusa we wszechświecie. Czytamy: Bóg postanowił być w Nim obecny w całej pełni i przez Niego pojednać ze sobą wszystko na ziemi i w niebie, ustanawiając pokój za cenę Jego krwi przelanej na krzyżu. Powodem przyjścia Chrystusa na świat było pojednanie. Jezus przybył, żeby odnowić przymierze i przerzucić most nad przepaścią pomiędzy Bogiem i ludzkością. Musimy dobrze zrozumieć i na zawsze zapamiętać: z inicjatywą pojednania wystąpił Bóg. Nowy Testament nie mówi nigdy o Bogu pojednanym z człowiekiem, ale o człowieku pojednanym z Bogiem. Bóg zawsze odnosił się do ludzi z miłością. Teolodzy głoszą czasami, że jakiś uczynek Jezusa zmienił stosunek Boga do ludzi z pełnego nienawiści na przyjazny. W Nowym Testamencie nie ma nic, co mogłoby usprawiedliwić taki punkt widzenia. To Bóg rozpoczął proces zbawienia, wysyłając swojego Syna, ponieważ On kocha świat, miłuje nas. Jedynym Jego celem jest skłonić ludzi ku sobie, aby wszystko, jak mówi apostoł Paweł, pojednało się z Nim. Czynnikiem pojednania była krew przelana na krzyżu, tłumaczy apostoł. Co apostoł przez to rozumie? Odpowiedź znajdujemy w innym liście Pawła, w liście do Rzymian. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Przez śmierć Jezusa Bóg mówi nam: oto kocham was, miłuję was dostatecznie mocno, żeby móc patrzeć na mego Syna cierpiącego i umierającego za was. Krzyż jest dowodem, że nie ma rzeczy, której Bóg nie uczyniłby, aby zdobyć serca ludzi. Taka miłość wymaga, aby również odpowiedzieć na nią miłością. Jeżeli krzyż nie obudzi miłości w sercu człowieka, nic tego nie jest w stanie uczynić. Musimy pamiętać o słowach apostoła Pawła, iż w Chrystusie Bóg pojednał wszystko ze sobą. Słowo wszystko w języku greckim jest rodzaju nijakiego. Jest to słowo panta. Chodzi o to, że pojednanie rozpościera się nie tylko na wszystkich ludzi, ale także na całe stworzenie. Wszelkie stworzenia ożywione i nieożywione. Wizją apostoła był świat, w którym człowiek istnieje i żyje, ale także i wszystkie rzeczy zostały niejako odkupione. Zadziwiająca to myśl. Niewątpliwie apostoł Paweł myślał o gnostykach. Pamiętamy, że uważając materię za podstawowe i nieuleczalne zło, twierdzili oni, że świat jest złem. Apostoł Paweł widzi to inaczej. Świat jest dobrem stworzonym przez Boga. Świat należy do Boga i ma udział w powszechnym pojednaniu. Bóg w Chrystusie jedna ze sobą wszystko, co jest w niebie i na ziemi. Zbyt często chrześcijaństwo podejrzliwie traktowało stworzony przez Boga świat. Mówiono na przykład, ziemia jest mroczną pustynią. Ktoś powiedział kiedyś w czasie spaceru, spójrz, jaki śliczny kwiat. A wtedy bardzo poważny chrześcijanin odrzekł, nauczyłem się nie nazywać niczego ślicznym w tym straconym i grzesznym świecie. To niewłaściwa, zupełnie niechrześcijańska postawa. Świat jest światem Boga, jest światem odkupionym, bo w zadziwiający sposób Bóg w Jezusie pojednał ze sobą ludzi, żywe stworzenia, a nawet rzeczy nieożywione. Pomyślmy, jak wielkie jest dzieło Chrystusa. Dzięki niemu ludzie i wszelkie żywe istoty, a nawet materia nieożywiona, słowem wszystko, co zostało stworzone, wraca do stanu harmonii ze Stwórcą, osiąga pokój z Bogiem. Jak wspaniałym i cudownym jest nasz Zbawiciel i Jego dzieło.